Jesteśmy w Ustce, w gościnnych progach u Marcina Barnowskiego. Dzień dobry, Marcin.
Dzień dobry.
Jak nastrój w nowym roku? Historyka, badacza dziejów Ustki.
Świetnie, bo to jest bardzo ciekawy rok. Pomijam tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, no i Mieszka II, w zasadzie dwie koronacje w jednym roku. To się rzadko zdarzało. Ale także dla nas tutaj w Ustce istotniejsza jest 80. rocznica polskości tych ziem, to znaczy osiedlenia się tutaj tych pierwszych polskich mieszkańców.
Trochę się mało o tym mówi, mam wrażenie. Może dlatego, że początek roku.
Może dlatego, że to jest początek roku. Generalnie ja kiedyś podliczyłem, że ponad 70% nazw ulic w Ustce ma metrykę sięgającą 45 roku, a więc w tym roku, w tym 2025, 70% usteckich ulic będzie obchodziło 80-lecie istnienia pod tą, cały czas tą samą nazwą.
A trzymając się tego tematu, jak wiele z tych ulic to jest po prostu tłumaczenie nazw niemieckich, a ile to rzeczywiście takie już polskie nazwy nadane przez już mieszkańców po 45 roku?
Tłumaczenia w zasadzie mało, bardzo mało. Niech pomyślę, no nie przychodzi mi w tej chwili nawet nic do głowy, bo ci nasi polscy mieszkańcy osiedlający się w 45 roku no mieli niesamowitą fantazję nazewniczą. No my jesteśmy w tej chwili na ulicy Beniowskiego. Beniowski, legendarny konfederat barski, wielki podróżnik, morskie podróże, Madagaskar. I ta morskość niewątpliwie zainspirowała kogoś do tego, żeby nadać właśnie taką nazwę. Jana Skolna ulica, prawda? Legendarny, domniemany odkrywca Ameryki. Widać, że to morze bardzo inspirowało naszych pierwszych polskich mieszkańców Ustki, ale oczywiście Mickiewicz, Żeromski, nasi najwybitniejsi pisarze, poeci też zostali w tych nazwach uwiecznieni. Także na pewno będzie to bardzo ciekawy rok pod kątem różnego rodzaju takich właśnie upamiętnień. No a teraz za chwilę, 30 stycznia, będziemy mieli 80. rocznicę zatopienia Gustlofa.
Dobrze, do tego Gustlofa, jak jeżeli pozwolisz, to jeszcze wrócimy, ale to będzie 80-lecie Ustki, Uszcza, Słupio-Ujścia. Jak to teraz możemy? Bo pamiętajmy, że ten 45 rok i późniejsze miesiące to były taki, to trochę chaos, bo Ustka miała tam z 9 nazw, jak dobrze pamiętam.
No i tutaj właśnie pojawia się chyba jedyna taka próba przetłumaczenia czegoś z niemieckiego na polski, no bo była jako jedna z propozycji, a nawet jeden z urzędów przyjął tę nazwę Ustki, Słupio-Ujście, czyli dosłowne tłumaczenie nazwy niemieckiej Stolpmünde. Ale generalnie mieszkańcy Ustki chcieli, żeby Ustka nazywała się Postomin. Wierzyli w to, że będzie tu przypływało dużo statków handlowych i nazwa Ustka, już nie daj Boże, Uszcz, bo taka propozycja też za księdzem Kozierowskim zafunkcjonowała, to byłyby nazwy nie do wymówienia dla cudzoziemskich marynarzy, a nazwa Postomin wydawała się bardziej przyjazna, zwłaszcza dla Skandynawów, tak, w sensie wymowy. No ale Postomin nie miał uzasadnienia historycznego, natomiast Ustka jak najbardziej miała uzasadnienie historyczne. Pamiętajmy, że w tym czasie w Warszawie działała taka specjalna komisja do spraw nazewnictwa i to ona normowała te sprawy. No i Ustrzanie, chcąc nie chcąc, musieli przyjąć tę jedną nazwę Ustka, ale jeszcze nawet w 1947 roku pojawiają się dokumenty Ustka w nawiasie Postomin albo Postomin w nawiasie Ustka, a więc ta druga nazwa Postomin jeszcze w tym obiegu popularnym, jak to nazwać, obiegu potocznym, wciąż jeszcze funkcjonowała.
Ale mamy też takie słynne zdjęcie dworca kolejowego z napisem
46 rok.
No właśnie, to był który roku?
46 roku. Postomin wita gości. Zdjęcie wykonane przez panią Helenę Bieszczad. Mamy to zdjęcie dzięki uprzejmości jej syna, pana Marka Bieszczada, który mieszka w Nowym Sączu, ale ponieważ ma dużo tych pamiątek, no to dzieli się nimi z nami, to jest bardzo, bardzo fajne. Ta nazwa Postomin jest też, zwłaszcza jak się do archiwum pójdzie, to widać pieczątki urzędów Nowy Słów. Ja mam dokument, na którym są pieczątki trzech urzędów działających w Ustce i na każdej z tych pieczątek nazwa Ustki jest zapisana inaczej.
Marcin Barnowski, badacz, regionalista, specjalista od ustki, jeżeli tak mogę powiedzieć. Marcin, za te 80 lat, jakbyś miał uhonorować jakąś osobę zasłużoną dla Ustki albo taką szczególnie ważną za te 80 lat po 45 roku, to kogo byś... Jest taka osoba, którą byś wymienił? Jedną? Czy to jest grupa osób? Czy to warto o kilku osobach wspomnieć? Ważnych dla tego, co się działo w Ustce po 45 roku.
Bardzo ciężko by mi było wymienić jedną osobę. Jest to, wydaje mi się, cała rzesza ludzi. Pamiętajmy, że ci ludzie, którzy tutaj przybywali, oni tu budowali tą swoją egzystencję jakby od początków na ziemi, no w zasadzie wrogiej, bo ona jeszcze pachniała Niemcami, przedmioty, całe otoczenie było niemieckie, a więc wrogie, bo pamiętajmy, że ta wojna odcisnęła się też bardzo mocno w ludzkiej świadomości. Ciężko by mi było wymienić, ale na pewno do tej grupy zaliczyłbym Józefa Hoffmana, który współtworzył bank spółdzielczy w Ustce i przyczynił się między innymi do spopularyzowania historii Ustki, bo on tłumaczył we współpracy z księdzem Wiktorem Markiewiczem, notabene też bardzo ciekawa postać, tłumaczył dokumenty niemieckie dotyczące historii Ustki i na tej podstawie ksiądz Wiktor Markiewicz napisał kronikę Ustki. Ona jest przechowywana na zasadzie rękopisu chyba w archiwum kurii w Koszalinie, ale była publikowana. Koleżanka Miłka Rzeczkowska tam fragmenty tej kroniki publikowała w Głosie Pomorza. No ja też często w moich publikacjach wykorzystuję różne fragmenty z tej kroniki. No kogo jeszcze? No ciśnie się tu dużo nazwisk. Na przykład ostatnio pracowałem nad sylwetką Józefa Deleglewicza, który był w Ustce fryzjerem. Ja go pamiętam z dzieciństwa, no bo to były też takie czasy, kiedy wszyscy musieliśmy chodzić na pochody pierwszomajowe i ten pan z orderami rzeczywiście rzucał się w oczy. Dużo miał tych orderów. No i dopiero teraz dowiedziałem się z materiałów archiwalnych, jak nieprawdopodobna była to postać. Ten człowiek prawdopodobnie w ogóle był pochodzenia żydowskiego. Przeżył II wojnę światową, ale zanim wojna wybuchła, prowadził swój własny warsztat, no zakład fryzjerski w Warszawie. Od swojego imienia ten zakład nazywał się Zakład Fryzjerski Józef, bo pan Józef miał na imię Józef. Chyba ten biznes fryzjerski szedł mu dobrze. Pamiętajmy, że Warszawa to była stolica aspirująca wtedy do miana Paryża Północy i życie artystyczne. No wiadomo, było wielu ludzi bogatych w Warszawie. Stać go było, mówię o fryzjerze Deleglewiczu, na to, żeby spędzać zimowe wakacje w Zakopanem. I odkryłem, że w 1931 roku przebywał w Zakopanem w tym samym czasie, kiedy był tam Bolesław Bieniawa-Długoszowski, więc musiało tam być wtedy bardzo wesoło. Potem zmobilizowany do Wojska Polskiego w 1939 roku ląduje gdzieś na Syberii, gdzieś daleko, daleko od granic Polski. No wiadomo, w jakich okolicznościach tam można było wylądować. Pracował przez jakiś czas w artelu fryzjerskim. Artel to jest odpowiednik kołchozu, tylko rzemieślniczy jakby odpowiedni kołchozu. No a w 43 wstąpił do armii Berlinga. Pewnie nie zdążył załapać się do Andersa i pełnił służbę w charakterze fryzjera pułkowego. No, ja znam kontekst. No, to jest armia. On był w ogóle w pierwszym pułku, więc to jest jakby ten zalążek pierwszej dywizji kościuszkowskiej dowodzonej przez generała Berlinga. No, twierdzę, że to był fryzjer, który mógł strzyc generała Berlinga, gdyby Berling miał włosy. No, Berlinga raczej nie strzykł, bo Berling był łysy, ale no, Sokorski też był łysy, ale no, tam na pewno paru bardzo znane głowy pod jego nożyczkami na pewno się w tym czasie znalazły. W 1945 roku ląduje w Ustce, i otwiera zakład fryzjerski w Ustce, jednocześnie angażuje się w Stronnictwie Demokratycznym. Bardzo jestem zadowolony, bo stworzyłem taki biogram na mojej takiej encyklopedii regionalnej, zareklamuję ją, Pomorski Wehikuł był czasu, i dając link na Facebooku, dostałem bardzo fajny odzew, bo odezwali się ludzie, którzy znali tego pana, nawet dostałem zdjęcie. Chyba 46 albo 47 rok, on przed zakładem fryzjerskim ze współpracownikiem i żoną stoją, tacy młodzi, promieniujący jeszcze tą energią życiową. No i ten budynek, akurat miesiąc temu ten budynek został rozebrany. Jeszcze do ubiegłego roku ten budynek stał w Ustce, tam gdzie ten pierwszy zakład Delegrewicza się mieścił. Działał też w Stronnictwie Demokratycznym i też wspólnie z Hoffmanem tworzył bank spółdzielczy w Ustce. No takie postacie, zmarł w 1996 roku, jest pochowany w Ustce. I taka ciekawostka, bo jak się zanurzyłem w poszukiwania, to na takiej stronie, to jest taka międzynarodowa strona o tych, którzy przeżyli Holokaust, no jest wymieniony ktoś o tym samym imieniu i nazwisku z Warszawy, więc nazwisko dosyć rzadkie, Delegrewicz, więc przypuszczam, że to o niego chodziło.
No jak pamiętam twoje opowieści o Ustce i tym początku, to też przypominam sobie takie dwa nazwiska, które też często wymieniałeś. To są państwo Bieszczad i, no i Dąbrowski, kapitan Dąbrowski.
Oczywiście, tylko że Dąbrowski no potem dostał zakaz mieszkania w strefie nadgranicznej. Władza ludowa przestała mu ufać i musiał wrócić do Krakowa, więc jego usteckie lata to jest 47 do chyba do przełomu 49-50, więc no w sumie 3 lata by się tam pewnie nazbierało. Natomiast Bieszczadowie, oczywiście, to jest bardzo zasłużona rodzina, no przede wszystkim ze względu na tą wielką spuściznę fotografii, która przetrwała. Jest to dokumentacja znakomita tych pierwszych powojennych lat, ale oni także działali społecznie. Pan Bieszczad tworzył klub sportowy w Ustce, angażowali się też w opiekę nad grobami osób, które tutaj w tych pierwszych powojennych latach zginęły czy zmarły w niewyjaśnionych okolicznościach, ponieważ nie było żadnej rodziny, więc no, ktoś o te groby musiał zadbać. Także no, można by tu wymieniać bardzo dużo osób. W zasadzie to wszyscy, którzy wtedy tutaj w Ustce mieszkali, wszyscy ciężko pracowali. No, zdarzali się kombinatorzy, ale oni w Ustce raczej już nie zostawali. Tak? Ci, którzy tu zostali, niektóre rodziny już w piątym pokoleniu tutaj są reprezentowane, no to włożyli tutaj kawał pracy w ten region i w to miasto.
Marcin, jeszcze jedną rzecz chciałem Cię zapytać o siedzibę Urzędu Miasta, bo to przecież nie zawsze była ta szkoła, która teraz jest ratuszem.
No zdecydowanie nie, to dopiero od 2006 roku.
Pierwsza za chwilę siedziba, będzie 20 lat.
Pierwsza siedziba Urzędu Miejskiego znajdowała się w miejscu, gdzie była komendantura sowiecka, a jeszcze wcześniej był niemiecki urząd gminy. Pamiętajmy, że Ustka przed wojną nie miała statusu miasta. Ona była określana jako fleke, czyli jako osada. Ten urząd mieścił się niedaleko kościoła na ulicy Marynarki Polskiej. Ten budynek jeszcze stoi. On jest mocno przebudowany, rozbudowany, ale wciąż jeszcze stoi. Później, przypuszczam, że to musiały być lata 50., urząd miejski został przeniesiony na ulicę Marynarki Polskiej. To się wtedy nazywało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Trudno to nawet nazwać ratuszem. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. I na ulicy Marynarki Polskiej ten urząd funkcjonował do momentu połączenia z gminą, czyli 70. czy tam 80. chyba 6. rok, gdy przeniesiono go na ulicę Dunina. na ulicę Lunina. Tam do dziś działa urząd gminy Ustka. No a miasto Ustka w 2006 wyremontowało szkołę podstawową numer 1. Mamy teraz ratusz w dawnej szkole.
Marcin Warnowski, ale jak rozmawiam z tobą, to nie mogę nie przypomnieć twojego słynnego tekstu o tym, że Ustka nigdy nie miała praw miejskich. I pamiętam to zdziwienie i zaskoczenie wszystkich dookoła, kiedy to napisałeś, ty, człowiek zakochany w Ustce po uszy, zaprzeczający jakby no miejskości, pewnemu etosowi tego miejsca. Nie mówię, że ono nie miało historii, bo miało, tylko miasto Ustka z burmistrzem bez praw miejskich, to tak trochę brzmiało obrazoburczo.
No to w ogóle była sytuacja też trochę taka specyficzna, bo ja zostałem poproszony przez wiceburmistrza, ówczesnego wiceburmistrza Ustki, żeby przygotować taki referacik, prezentację, jak Ustka stała się miastem. W powszechnej opinii, zresztą to powielałem też wielokrotnie w moich wcześniejszych publikacjach, panowało przekonanie, że Ustka otrzymała prawa miejskie w 1935 roku. I nawet to zostało opublikowane w książce no, znakomitych historyków Dzieje Ustki, wydanej chyba w 1987 roku, gdzie stwierdzono, że w 1935 roku Ustka uzyskała prawa miejskie. No ale ponieważ miałem trochę czasu, żeby przygotować się do tego odczytu, do tej prezentacji, no, zanurzyłem się w archiwum, zacząłem studiować też niemieckie akty prawne. No i w żaden sposób nie wychodziło mi, że Ustka jest miastem. Mało tego, dotarłem do spisu miejscowości Rejencji Koszalińskiej z 1938 roku, taki urzędowy spis miejscowości, gdzie były rubryki miasta i osady, inne osady, pozostałe. No i w rubryce miasta było Sławno, oczywiście był Słupsk, była nawet Łeba, nad czym ubolewam, bo moim zdaniem to jest wielka niesprawiedliwość dziejowa. Nie, no cofam to, co powiedziałem. Łeba była jako miasto już chyba w 1356 uzyskała nadanie praw miejskich. No Ustka miała pecha, bo Słupsk był blisko i tego prawa nie uzyskała. Po prostu Słupsk kupił sobie Ustkę w 1337 roku i miasto było w Słupsku. A w Ustce była po prostu Ustka, taka osada podlegająca magistratowi w Słupsku. No i ponieważ wyznaję zasadę, że jeśli się coś publikuje, czy mówi, no jeżeli coś wiesz i próbujesz powiedzieć coś innego, no to znaczy, że kłamiesz, bujasz, tak, naginasz. Powiedziałem na tym spotkaniu, że od razu na samym początku, proszę Państwa, nie mam dobrych wiadomości. Te obchody, które tutaj organizowałem, bo to było 70-lecie chyba nadania praw miejskich, to był rok 2005, że nie mam dobrych wiadomości, bo z moich ustaleń wynika, że Ustka jednak nigdy nie uzyskała nadania praw miejskich i w zasadzie wciąż nie jest miastem, również jest uzurpatorem. No, rzeczywiście ferment był ogromny. Ale potem burmistrz się zreflektował i nawet dał mi nagrodę. Dostałem wtedy ambasadora Ustki za dociekliwość historyczną.
Więc uczciwie.
Tak. Potem zresztą zlecono ekspertyzę renomowanym historykom, którzy te moje ustalenia potwierdzili.
No dobrze, ale jak to się skończyło z punktu widzenia formalnego? No bo Ustka miała jakiś status miasta, przynajmniej dorozumiany. Miała burmistrza, miała Radę Miejską. Czy MSWiA jakoś do tego odniosło? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji?
Wydaje mi się, że w ogóle w 1945 roku, kiedy tutaj zainstalowali się nasi pierwsi polscy osadnicy, oni się nie zastanawiali nad tym, powołali po prostu Miejską Radę Narodową. Pamiętajmy, że w 1935 roku, kiedy to domniemywano, że Ustka uzyskała prawa miejskie, została wprowadzona nowa ustawa o samorządzie terytorialnym, niemiecka ustawa, pamiętajmy, że tu wcześniej były Niemcy, i właśnie od tego momentu wszyscy szefowie tych podstawowych organizacji administracji, jednostek administracyjnych zaczęli używać tytułu Bürgermeister, burmistrz. ale to dotyczyło, w niemieckim języku słowo Bürgermeister, czyli burmistrz, ma troszeczkę inne znaczenie niż u nas. U nas to jest szef miasta. Natomiast w języku niemieckim to jest bardziej szef mieszkańców i można być burmistrzem na wsi w Niemczech. Można być Bürgermeisterem na wsi. A u nas na wsi można być tylko wójtem.
Polacy tego nie roztrząsali.
Nie roztrząsali, powołali Miejską Radę Narodową i nikt się specjalnie nad tym nie zastanawiał. Po prostu przyjęto to za pewnik, że Ustka jest miastem. Szczerze mówiąc, to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo teraz jak wertuję gazety z czasów wojny, 43, 44 rok, to tam Ustka przez Niemców często już jest nazywana Hafenstadt, a więc portowe miasto Ustka, tak? Więc może w czasie wojny też coś się zmieniło, ale nie sądzę, nie sądzę. Wydaje mi się, że to uznanie miejskości Ustki wzięło się stąd, że to była duża miejscowość, ponad 4000 mieszkańców, port, gazownia, wszystko co w Polsce przedwojennej, to tej wielkości miejscowości były stolicami powiatów często, więc Ustka została uznana przez tą nową polską władzę za miasto, no i dalej jest uznawana. A gdy ta sprawa wybuchła w 2005 roku, poszło pismo do Urzędu Rady Ministrów i zdaje się, że była nawet taka koncepcja, żeby zrobić jakąś uroczystość, może nie tyle nadania, ile potwierdzenia miejskości Ustki, żeby zrobić po prostu taką uroczystość. To byłaby też promocyjnie fajna akcja, ale zdaje się, że względy polityczne spowodowały, że ta sprawa nie została przeprowadzona, bo no, tak jak to w Polsce jest, ktoś nie chciał, żeby ktoś coś nadał, albo żeby ktoś gdzieś się pojawił. Ostatecznie nic dalej z tą sprawą nie zrobiono.
Marcin, ale rok 2025 to też jest 80-lecie zakończenia II wojny światowej i ta końcówka tej wojny była nie mniej krwawa niż jej właściwie cały przebieg, ale dla naszego regionu to też ma kluczowe znaczenie ten moment.
Jeśli chodzi o samą krwawość, to tutaj żadnych walk nie toczono. Te tereny zostały zajęte przez armię sowiecką, no ale czasy, była zima, ludzie zamarzali. To setki tysięcy ludzi na wozach po prostu uciekało przed armią sowiecką i oni na tych wozach zamarzali. No, są dramatyczne relacje na przykład z Jezierzyc, gdzie pociąg z cywilnym transportem zatrzymał się chyba na 2 dni, żeby zrobić miejsce dla pociągów transportów wojskowych. No i potem znajdowano na nasypie kolejowym zamarznięte trupy dzieci, które po prostu pozamarzały w tych wagonach. No to były straszne czasy. No a najbardziej chyba straszna, jeśli chodzi o morskie katastrofy, to była tragedia Gustloffa. Ja Gustloffem interesuję się od bardzo dawna. Od czasu, kiedy pracuję na bunkrach, to jest rok 2012, często zdarza mi się spotykać starych Niemców, którzy mieszkali kiedyś, wychowywali się tutaj. No i udało mi się też zarejestrować kilka wstrząsających relacji. Na przykład taki pan, rocznik 1933, który mieszkał w Ustce na ulicy Słupskiej. Opowiadał mi po wyjściu z bunkra, gdzie mamy film o Gustloffie, przez nas zrobiony, taki 9-minutowy film. Jego ten film bardzo poruszył i po wyjściu cały drżał. Powiedział, że wszystko mu się przypomniało. On słyszał krzyki tych ludzi. No, zacząłem z nim rozmawiać. Opowiedział, że miał wtedy 12 lat. Była to bardzo mroźna, ale bezwieczna noc. To co się potwierdza, bo wtedy było około 20 stopni mrozu. To był 30 stycznia. I już było ciemno, późny wieczór i od strony morza dobiegł go taki krzyk z tysięcy gardów, tak jak na stadionach się słyszy takie niosące się daleko, nie do rozróżnienia głosu, ale słychać, to jest potężne natężenie ludzkich głosów. No i zawołał matkę, bo to było coś niezwykłego, nigdy wcześniej i nigdy później czegoś takiego nie słyszał. Matka po wyjściu z domu, kiedy usłyszała ten krzyk, powiedziała: synu, zmówmy modlitwę, bo to chyba coś teraz się strasznego, coś strasznego dzieje się w tej chwili na morzu. No i on twierdzi, że to właśnie był krzyk ofiar Gustawa. Nie sądzę, żeby Gustaw zatonął około 40 km od Ustki, ale około 12, no do 15 km stąd, czyli od Ustki, miała miejsce tragedia Sztojbena. Tam zginęło 3,5 tysiąca ludzi. To był zaraz po Gustawie. Ten sam sowiecki okręt podwodny zatopił ten transportowiec. I to wydaje mi się, że to rzeczywiście mogło, te odgłosy, te krzyki mogły być w jakimś zakresie w Ustce słyszane, zwłaszcza jeśli była to taka bezwieczna, mroźna noc. Mam relację córki lekarza, która mieszkała naprzeciwko kina w Ustce. Ogród tego domu przylega do cmentarza. No i ona opowiadała z kolei o wielkiej mogile, zbiorowej mogile, wykopanej w nocy i wypełnionej w nocy trupami. Jak twierdzi, plaże były wtedy obstawione przez niemieckie wojsko, ponieważ Niemcy chcieli ukryć tę tragedię, żeby nie załamywać ducha, chcieli po prostu zataić to, co się stało z Gustlofem. No, zginęło tam około 9 tysięcy ludzi. I pamiętajmy, że rzeczywiście ciała tych ludzi w kamizelkach, w tych ratunkowych kamizelkach, prądy morskie rozwłóczyły na przestrzeni setek kilometrów. To były tysiące ciał, które w końcu lądowały na brzegu, bo jak korek unosili się na powierzchni, dawno już nie żyjąc, unosili się na powierzchni morza. No, znaleziska do dziś różne dziwne morze wyrzuca na brzeg. Mój kolega twierdzi, że znalazł fiolkę z morfiną z Gustlofa. Ta fiolka była wczepiona w stare sieci rybackie, które rzekomo oderwały się od wraka Gustlofa i prąd morski wyrzucił to na plaży. No, te relacje oczywiście zbieram, ale najbardziej dla mnie niesamowite jest to, że tak niesamowity był los tego statku. On zatonął 30 stycznia, a więc dokładnie w dniu urodzin swojego patrona, Wilhelma Gustlofa. Wilhelm Gustlof urodził się 30 stycznia. Mało kto wie, kim był Wilhelm Gustlof. To był nazista, który został zabity w 1936 roku w Szwajcarii, bo tam próbował budować ruch hitlerowski. Pewien żydowski student, który doświadczył nazizmu w Niemczech, jak tam Żydzi byli traktowani, po prostu postanowił się na nim zemścić. Zresztą po zamordowaniu Gustlofa sam zgłosił się na policję. Zresztą morderca Gustlofa miał o wiele więcej szczęścia niż Gustlof, bo przeżył wojnę i umarł chyba jeszcze w latach 70. w Izraelu. Natomiast sam Gustlof stał się męczennikiem. Hitler zrobił z niego męczennika i gdy w 1937 roku budowano statek dla Kraft Trussfreude, no to nadano mu nazwę właśnie tego szwajcarskiego hitlerowca. Znaczy on był Niemcem, ale mieszkał w Szwajcarii. I 30 stycznia to także rocznica przejęcia władzy przez Adolfa Hitlera. 30 stycznia, no, jakże niesamowita data. Z jednej strony bardzo ważna data w dziejach ruchu hitlerowskiego, bardzo ważna data, jeśli chodzi o patrona tego statku i zarazem, jako zamknięcie, wielka tragedia ludzi, którzy na tym statku uciekali do, jak im się wydawało, spokojniejszego życia i na tym statku zginęli.
No dobrze, a jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej, to ty będziesz o tym opowiadał w Historyczny Czwartek.
Tak jest, Historyczny Czwartek. Zdaje się, że wypada dokładnie 30 stycznia Zapraszam, godzina 18, Bałtycka Galeria Sztuki. Jak widzisz, mam tu sporo literatury, którą wertuję. Jest to jedna z tych tragedii, która powinna czegoś ludzkość nauczyć, ale niestety nie uczy. Może uczy pojedynczych ludzi, mnie na pewno. Myślę, że tych ludzi, to są moi niemieccy znajomi, którzy mi to podsyłają, myślę, że też, bo ta tragedia pokazuje, że podczas wojen najwięcej cierpią ludzie, którzy z tymi wojnami często nie mają nic wspólnego. Ja wiem, tam byli naziści na pokładzie tego statku. Wiem, że było też około 2000 marynarzy, podwodniaków, którzy za chwilę mieli wypłynąć na misje bojowe i zatapiać inne statki. Ale było tam też bardzo dużo ludzi chorych, starców, no i dzieci. Dzieci często kilkuletnich zaledwie i te dzieci nie wiedziały pewnie nawet, że toczy się wojna, kiedy wpadły do zimnej wody, no wołały mamo, mamo, z nadzieją na ratunek, a tego ratunku nie było, bo być nie mogło.